Witam Was ponownie serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, jaką Wam dałem rano, dzisiejsze kazanie będzie miało tytuł Gdzie jest moja siekiera? Gdzie się podziała moja siekiera? Przeczytamy sobie najpierw fragment drugiej Księgi Królewskiej, 6 rozdział od 1 wersetu. Pewnego razu rzekli uczniowie prorocy do Elizeusza. To miejsce przy Tobie, gdzie przy Tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli wnieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł, idźcie. A jeden z nich rzekł, racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział, owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał, ach mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży, gdzie wpadła? A on wskazał mu miejsce. Uciął kij i rzucił go tam. I sprawił, że siekiera wypłynęła. Potem rzekł, podnieś ją sobie. Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Biblia jest księgą pełną cudów. Można by ją nazwać w ogóle księgą cudów, bo od samego początku do końca czytamy, słuchamy o rzeczach niezwykłych, wspaniałych, wręcz niemożliwych, wręcz niewiarygodnych. Ale przecież to Boże Słowo, a przecież to prawda. I gdybyśmy tak właśnie patrząc pod kątem cudów śledzili dzieje Bożego ludu, to ja przynajmniej dostrzegam pewnego rodzaju eskalację, pewnego rodzaju narastanie ilości, jakości, rozmiarów cudów w miarę upływu czasu, w miarę upływu dziejów. I tak, kiedy zastanawiałem się dlaczego, to właściwie odpowiedź jest jedna. Przez Izrael, przez swój lud, Bóg od początku realizował plan zbawienia człowieka. Ta droga, którą oni szli, to była jednocześnie drogą, którą Bóg wyznaczył, byśmy my, by każdy człowiek mógł otrzymać zbawienie. Coś, co stawało się od samego początku wręcz niemożliwe, bo grzech zdawałoby się skutecznie raz na zawsze oddzielił człowieka od Boga, a więc powrót do miejsca, skąd grzech nas wypędził, od samego początku był wręcz niemożliwy. Ale Bóg miał swój plan. I ten plan, krok po kroku, konsekwentnie, z niezwykłą swoją mocą i niezwykłą swoją miłością realizował. Gdzieś tam na początku dziejów widzimy krzew płonący na pustyni, który mimo że się pali, to się nie spala. To zadziwiające zjawisko spowodowało, że Mojżesz zatrzymał się, że podszedł bliżej i mógł rozmawiać z Bogiem. Nagle okazało się, że znalazł się w miejscu świętym, w miejscu, gdzie Bóg przekazał mu konkretne zadanie do wykonania. W samym Egipcie, gdy Mojżesz zaczynał swoje negocjacje, że tak powiem, z Faraonem na temat wypuszczenia Bożego ludu, zaczęły się dziać cuda i to niektóre bardzo, bardzo straszne. Potem widzimy morze rozstępujące się przed Bożym ludem. Potem mamy czas wędrówki po pustyni, gdzie woda tryska ze skały, gdzie przepiórki spadają z nieba i kładą się pokotem u stóp ludu, który zapragnął mięsa, gdzie ubrania się przez 40 lat nie niszczą, obuwie się nie zdziera, gdzie manna pada z nieba i dzieją się rzeczy również i te wspaniałe, i również i te straszne, no bo zdarza się, że ziemia się rozstępuje, że ogień spada z nieba i pochłania winowajców. Kiedy lud Boży wchodzi do ziemi obiecanej, rozstępuje się Jordan i wówczas ustaje już manna z nieba. I wielu mogłoby powiedzieć, skończył się czas cudów. Wielu by mogło powiedzieć, że te wszystkie niezwykłe rzeczy, które działy się na pustyni, działy się jedynie po to, by ich szczęśliwie doprowadzić do ziemi, którą Bóg im obiecał. A teraz radźcie sobie już sami. Ale przecież tak nie jest. Kiedy czytamy dalej Boże dzieje, to choćby tak wybiórczo, myślę, że wielu z was mogłoby mi tu podpowiedzieć jeszcze wiele innych wydarzeń, które no, są rzeczywiście cudownymi wydarzeniami, ale tak mi się przypominały po kolei takie historie, jak na przykład, kiedy Jozue potrzebował więcej czasu na pokonanie przeciwników, pomodlił się i Bóg zatrzymał słońce na niebie. Czytamy o gadającym ośle. Czytamy historię, kiedy zwyczajna woda z Jordanu okazała się cudownym lekiem na nieuleczalną chorobę, jaką jest, był wówczas i jest do dzisiaj trąd. Czytamy o wydarzeniach, które no, mogą być rozpatrywane tylko i wyłącznie w kategorii cudu. Kiedy na przykład słabe kobietki pokonują groźną armię przeciwnika, kiedy słaba, niewinna taka kobietka, niejaka Jael, w starciu z potężnym Syserą, z potężnym wodzem potężnego króla, człowiekiem, który niedawno cząsł połową tamtego świata, załatwia go przy pomocy zwykłego śledzia do namiotu. Gdzieś wcześniej czytamy historię, kiedy starzec stojący na wzgórzu wznosi do góry ręce i wtedy jego armia zwycięża, gdy ręce opuszcza, armia zaczyna przegrywać. A potem, kiedy smarkacz, wyrostek, ot taki sobie łobuziak z prozą w ręku staje naprzeciw wyszkolonego, potężnego, uzbrojonego po zęby żołnierza. Jednym strzałem z prosy załatwia go i to skutecznie. Czytamy o mężu Bożym, którego na pustyni karmią kruki, przynosząc mu chleb, placki. Czytamy historię, kiedy płynie trująca, jakaś zabójcza woda w potoku. Woda powołująca bezpłodność. I prorok Boży wsypuje misę soli do tego potoku. Woda jest uzdrawiana. Ale to wszystko jakby dopiero początek. Czytamy, jak wrogie Izraelowi armię, które, prawda, w takiej komitywie ze sobą, w takiej gniewie, zaparczywości wyruszają przeciw Izraelowi. A potem nagle zaczynają się tłuc między sobą. A jedyną pracę, jaką ma do wykonania Izrael, to złożenie łupów z tej bitwy, którą między sobą skutecznie wrogie armie stoczyły. A więc cudów jest coraz więcej. Są już w ziemi obiecanej, są już na miejscu, które Bóg im obiecał, a ciągle dzieją się rzeczy niezwykłe. Kiedy trzeba przekonać krnąbrny, wątpiący, pełen niewiary i bezbożności lud o tym, kto naprawdę jest Bogiem, z nieba wstępuje ogień, który trawi ofiarę przemoczoną, przelaną wodą, także praktycznie trzeba by ją chyba z tydzień czasu suszyć na dobrym słonku, żeby zechciała się choć zatlić. A tymczasem i ona płonie, i kamienie, na których jest złożona, i ziemia wokół. Moc cudów jest coraz większa. Wśród tych wydarzeń, tak jak mówiłem, można by wymieniać jeszcze wiele. Właściwie każda karta Biblii zawiera opis czegoś, co jest wręcz niewiarygodne w sensie ludzkiego, zdrowego rozsądku. Ale przecież my wiemy, że to prawda, że to się naprawdę działo. Że to nie są alegorie, opisy jakichś niezwykłych wizji proroczych, ale to wydarzenia, które miały rzeczywiście miejsce. Tu, między nami, w sferze całkowicie fizycznej, w sferze materialnej. I wśród tych historii jest i ta historia uczniów Elizeusza, którą czytałem wam na początku, kiedy przy ścinaniu drzewa siekiera jednego z uczniów spada ze sztyla i wpada do wody. I tam pojawia się taki element, który zwraca szczególną uwagę wielu kaznodziejów i wielu teologów przede wszystkim. Ten kawałek drzewa, który prorok rzuca w miejsce wskazane przez nieszczęśliwego ucznia. Przez tego pechowego, że tak powiem, ucznia. Kawałek drzewa rzucony w to miejsce powoduje, że siekiera wypływa wbrew prawom fizyki, wbrew prawom natury. Żelazna, ciężka, kuta siekiera. Nie ze styropianu, nie jakaś atrapa, skorka, ale prawdziwa siekiera, którą jeszcze przed chwilą ten ścinał potężne drzewa. Wypływa jak gdyby nigdy nic na powierzchnię. A prorok mówi mu po prostu schyl się i weź ją sobie i podnieś. Ten kawałek drzewa z pewnością zastanawia. Ktoś by może pokusił się na jakieś podejrzenia, że to jakaś czarodziejska różdżka albo coś w tym rodzaju. Ale czytamy, uciął kij i rzucił go tam i siekiera wypłynęła. Taki tajemniczy kawałek drzewa pojawia się jeszcze wcześniej, pojawia się w miejscowości Mara, gdzie przybył Boży lud w czasie swojej wędrówki, spragniony, potrzebujący rozpaczliwie wody. Gdzieś szacunkowo około chyba 3 milionów ludzi, plus bydło. Wszystko spragnione, wszystko wołające pić, umierające prawie z braku wody, docierają do miejscowości Mara i woda, którą tam znajduje, okazuje się gorzka. Niezdatna absolutnie do picia, wręcz trująca, wręcz zabójcza. I w drugiej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, w 20, 25 werset, czytamy tak. Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dla niego przepisy i prawo i tam go doświadczył. I znowu tajemniczy kawałek drzewa, który Bóg wskazał Mojżeszowi, sprawia, że to, co trujące, to, co zabójcze, to, co nie nadaje się absolutnie do niczego, nagle staje się życiodajną wodą. Później ta historia Elizeusza, jego uczniów, pokazuje na sytuację, w której nagle ten uczeń stał się jakby bezużyteczny w swojej pracy. No jak ścinać drzewa, kiedy nie masz siekiery? Chciałeś coś zrobić, zapaliłeś się do tej pracy, masz pełną gotowość, masz siły, masz wiarę, wszystko co potrzeba. Piękny cel, szczytny, Boży cel tej pracy. I nagle zostajesz z gołym kijem w ręce. Mało tego, zostajesz jeszcze z długami, bo siekiera była pożyczona. Czy wam to czegoś przypadkiem nie przypomina? Ale jeszcze raz mówię, ta historia pisana nie jest alegorią, nie jest przypowieścią, nie jest wizją przekazaną przez Boga prorokowi, ale autentycznym wydarzeniem, które jednak przecież tak bardzo pasuje do życia wielu z nas. Gdzieś w pewnym momencie zostałem z gołym kijem w ręce. Gdybym chciał coś zrobić, to już nic nie mogłem. Zamiast siekiery mam same długi, no bo i siekiera nie moja, tylko pożyczona była. Znowu pojawia się tak w tej historii, jak w tej następnej, ten kawałek drzewa, który zmienia rzeczywistość. Okazuje się to takie proste, takie no wręcz niewiarygodne. Zresztą często używam dzisiaj tego słowa, choć jako wierzący nie powinniśmy go w ogóle używać. Nie? No taka jest nasza ludzka natura, że gotowi jesteśmy najpierw wszystko poddać wątpliwość, a dopiero potem powiedzieć, przepraszam. Po prostu pokaż, w którym miejscu padła ta siekiera. Po prostu pokaż, gdzie ją straciłeś. I ten kawałek drzewa wystarcza, by ona wypłynęła, a do ciebie należy już wtedy tylko schylić się, sięgnąć ręką, pochwycić ją i używać dalej, tak jak do czego jest przewidziana, tak jak postanowiłeś, tak jak zaplanowałeś. Jest jeszcze jeden niezwykły fragment, też z okresu wędrówki Bożego Ludu po pustyni, kiedy zaczęło się szemranie, narzekanie, obmawianie jeden drugiego, posądzanie jeden drugiego, kłamliwe jakieś działania wokół. I czytamy, że Bóg zesłał na nich jadowite węże, które zaczęły kąsać i zabijać. I wtedy rzekł Pan do Mojżesza, tym razem czytamy to w 4 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale, 8 werset. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Znowu historia rzeczywista. Znowu historia, która miała miejsce. Chociaż gdy dzisiaj się jej przyglądamy, to no niemal wbrew naszej woli nasuwa się obraz, nazywa się porównanie do skutków naszego szemrania, narzekania, kłamliwego mówienia o sobie nawzajem, obmawiania się, przeklinania. nasze słowa, często może nawet wypowiedziane w gniewie, jakiejś złości, w jakiejś takiej zapalczywości, bezmyślnie, a po prostu wyrwało mi się, bardzo często zaczynają żyć swoim własnym życiem i zaczynają kąsać, i to nie tylko tych, do których były wypowiedziane, czy przeciwko którym były skierowane, ale bardzo często zaczynają kąsać również i nas, i to śmiertelnie. Wymykają się nam spod kontroli. Ja wiem, o czym mówię i wiem, ile razy, kiedy coś powiedziałem nie tak, jak powinienem był powiedzieć, kiedy było w tym więcej jakiegoś kombinowania, manipulowania, oszustwa, kłamstwa. Ile razy to potem wróciło do mnie niemalże ze śmiertelną mocą. Ile razy trzeba było potem bronić się przed tym, co przecież kiedyś wyszło z moich ust. A więc ten rzeczywisty obraz, który jest opisany w IV Mojżeszowej, ma swoje niesamowite odniesienie do tego, co dzisiaj, teraz, wśród nas, albo się przydarza, albo może każdemu się przydarzyć. Kiedy szemranie, złe słowa, kłamstwa, manipulacje obracają się przeciwko tobie i nagle masz przy sobie węża, który cię kąsa i wiesz, że to ukąszenie jest śmiertelne. Że nie ma ratunku, nie ma na to żadnego antidotum. Nie ma. Ta historia pokazuje, że jest. I znowu jest drzewo, jest kawałek drzewa, do którego przywity jest ten wąż. Wąż jako owoc grzechu, jako konsekwencja naszego szemrania. I ktokolwiek spojrzy, wystarczy, że spojrzy, będzie uleczony, będzie żył. Choćby był ukąsany, choćby był ukąszony przez tego śmiercionośnego gada. Biblia mówi, że Jezus stał się za nas grzechem. Naszym grzechem. Jako nasz grzech został przybity do drzewa. Teraz już chyba nie mamy wątpliwości, że to drzewo, o którym tu czytamy, to krzyż. Krzyż Jezusa Chrystusa. Droga prowadząca od Egiptu, a nawet i wcześniej gdzieś już z ogrodu Eden, do Golgoty, to droga, którą Bóg prowadził Boży lud w kierunku zbawienia. I na samej Golgocie też zaczynają się już dziać rzeczy wręcz niezwykłe. Bo przecież fakt, że tam choćby nawraca się Łotr, jakiś bandyta, zabójca, który skazany został na śmierć razem z niewinnym Jezusem i on słyszy: dziś jeszcze ze mną będziesz w raju. To przecież niezwykły cud. Bo tam pod krzyżem setnik, żołnierz, rzymski poganin wyznaje: ten był naprawdę Synem Bożym. Cała służba Jezusa na tej ziemi to cud za cudem, cud za cudem. I kiedy dochodzimy na Golgotę, kiedy widzimy ten krzyż, to chyba dopiero tam zdajemy sobie pełną sprawę, że właśnie w krzyżu I na krzyżu Bóg umieścił to, dokąd zmierzaliśmy cały czas. I znowu ktoś by mógł powiedzieć, tak jak po przekroczeniu Jordanu i wejściu do ziemi obiecanej, że czas cudów minął. Że teraz już nie ma potrzeby. Cel został zrealizowany. Ale już po zniebowstąpieniu Jezusa, po Jego pożegnaniu się z uczniami, po zesłaniu tutaj Ducha Świętego, zaczynają się dziać znowu rzeczy niezwykłe. Wystarczy zwykły cień Piotra, który wypadł na chorego, a są uzdrawiani. Wystarczy chusteczka, na którą pomodlił się apostoł Paweł, by dotknęła chorego miejsca, a jest ono uzdrawiane. Ludzie są wskrzeszani z martwych. Są cudownie uzdrawiani. Poganie. Ci, którzy zdawałoby się byli tak strasznie daleko od Boga. Których przyprowadzenie do Boga wymagałoby jakiejś tam wielopokoleniowej pracy pedagogiczno-naukowej. Jakiejś resocjalizacji gigantycznych rozmiarów. Kiedy słyszą dobrą nowinę, nawracają się i stają się dziećmi Bożymi. Duch Boży wyposaża swój lud w sposób niezwykły, w sposób cudowny, w sposób, znowu powtórzę to nieładne słowo, wręcz niewiarygodny. Krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa jest czymś naprawdę niezwykłym. To nie są dwie zwykłe drewniane belki. Ten krzyż powoduje nieustannie jakąś niesamowitą wściekłość wroga Pana Jezusa, szatana. Jakąś eskalację wszelkich działań przeciwko krzyżowi. Jakieś próby zakazania go. I ostatnio czytam, że komuś tam w pracy zakazano nosić krzyż. Wojna o krzyż w naszym Sejmie weszła w jakiś kolejny etap. Zdawałoby się absurdów i głupoty, ale kiedy patrzymy na to w sensie duchowym, to wiemy, że to nie jest absurd i głupota. Bo czy nie jest cudem, że tak strasznie skłócony Sejm ciągle jeszcze trwa, że tak straszliwie zapaczony w siebie posłowie i politycy ciągle są w stanie podejmować dobre i jakieś rozsądne, w miarę mądre, w miarę decyzje. Kierować tym krajem, prowadzić go ku lepszemu. Ja mam wrażenie, że póki w tym Sejmie wisi krzyż, to takie cuda się będą działy. Takie cuda się będą działy. I to nie jest kwestia religijnego symbolu. To jest kwestia czegoś o wiele, wiele ważniejszego, czegoś o wiele, wiele większego. Gdzieś dawniej był obyczaj, że na rozstajnych drogach ustawiano krzyże. I może ktoś by powiedział, że to takie dobre miejsce ze względów marketingowych. Często uczęszczane, a więc dobre miejsce, żeby tam postawić jakąś religijną kapliczkę, że krzyż. Ale kiedy czytam Boże Słowo, kiedy ta droga Bożego ludu, poszczególne wydarzenia, te wspaniałe cuda i te straszne też cuda, bo wiele z nich ma rozmiar taki, że dreszcze przechodzą gdzieś tam po kręgosłupie i raczej nie za bardzo chcemy wspominać. to raczej wtedy jestem skłonny przypuszczać, że krzyż na rozstajnych drogach to świetne miejsce, by tam znaleźć pod krzyżem odpowiedź na pytanie, którą drogą iść, którą drogę wybrać. Zdawałoby się taki trudny do opisania i niezrozumiały kawałek drzewa. Tam wrzucony, tu użyty. Coś, co mogłoby nie mieć, może nie ma żadnej wartości, jeżeli chodzi o ludzkie finanse. Ale ma niezwykłą wartość, jeżeli chodzi o sprawy duchowe. W Ewangelii Mateusza, w 16 rozdziale, od 24 wersetu, Pan Jezus mówi do swoich uczniów tak. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. Kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Odnajdzie je. Jaki sens ma życie bez siekiery? Żyję tu już teraz trochę symboliki, ale mam pewność, że w tym momencie każdy mnie dobrze zrozumie. Kiedy tylko wymachujesz jakimś kijem bez ostrza, kiedy chciałbyś coś zrobić, ale nie masz czym, kiedy skończyły się możliwości, którymi dysponowałeś i nagle czujesz się bezużyteczny, bezradny, kiedy wiesz, że niczego nie osiągniesz, nie mając tego wyposażenia, które jeszcze przed chwilą miałeś, kiedy wiesz, że mimo, że nie masz czym pracować, to jeszcze dopadły cię długi ponad wszelką miarę. Czy to nie jest dobre miejsce, by wskazać Jezusowi miejsce, w którym zginęła twoja siekiera? Kiedyś, kiedy rozważałem ten temat, myślałem głównie o Kościele. Myślałem o Bożym Kościele w naszych czasach, bezradnym, pozbawionym mocy, zdanym i skazanym na łaskę tego świata, często zadłużonym u wielkich tego świata. Chcielibyśmy coś zrobić, ale nie potrafimy, bo gdzieś się podziała nasza siekiera. Ale jestem przekonany, że kiedy ta historia była dyktowana przez Ducha Świętego autorowi, jednym z autorów Biblii, to Bóg miał na myśli życie każdego z nas, miał na myśli życie Kościoła. Jaki sens ma takie wskazywanie miejsca, w którym utonęła nasza siekiera? Rzeka to rzeka, Jordan to Jordan. Czy tu wpadła, czy tam wpadła? Jak się ma cud wydarzyć, to się i tak wydarzy. Tam gdzieś wpadła. Nieprawda, w tej historii wyraźnie. Prorok spytał ucznia, pokaż miejsce, w które ona wpadła. I dokładnie w to miejsce został wrzucony patyk I cud się wydarzył, siekiera wypłynęła. Dla mnie to taki symbol, a jednocześnie podpowiedź, a jednocześnie jakby Boży standard, by kiedy przychodzimy pod krzyż, byśmy tam wyznali nasze grzechy. Byśmy tam, tak jak rano dzisiaj mówiliśmy, osądzili samych siebie, abyśmy nie musieli być sądzeni. Byśmy potrafili wskazać Bogu miejsce, w którym mój grzech, moje zaniedbanie, moja własna głupota, moja własna pycha, arogancja spowodowały, że nagle stałem się bezużyteczny, że nagle stałem się bezbronny, że nagle stałem się skazany, zdany na łaskę innych. Musimy pamiętać o słowach, które są w Biblii, mówiących: wyznawajcie grzechy jedni drugim. One nie tam są, nie są umieszczone tam, by cię upokorzyć, ale są umieszczone tam, by twoja siekiera mogła wypłynąć. Tak często, kiedy spotykają nas trudności, kiedy spotykają nas jakieś przeciwności losu, poddajemy się, mówiąc: no chciałbym, ale ja już nie mam czym, nie mam za co. Ja już jestem bez siekiery, więc trudno, niech inni teraz pracują. Ja już swoje zrobiłem. W kościele często spotykamy braci, siostry, którzy mówią o wypaleniu się. O tym, że skończyły się ich siły i teraz Bóg to przecież widzi. Oni już nie są w stanie więcej się poświęcać, więcej pracować. Gdzieś się podziała ich siekiera. Nie ma lepszej drogi, nie ma lepszego sposobu i nie ma innego sposobu i innej drogi, jak tylko przyjść pod krzyż i powiedzieć: Panie, w tym, a w tym miejscu utraciłem to, co mi dałeś, to, co mi użyczyłeś, bym mógł pracować dla Królestwa, bym mógł budować Królestwo. Pomóż mi, bo bez Twojego cudu, bez Twojej pomocy sobie nie poradzę. Krzyż Jezusa jest odpowiedzią na wszystkie problemy. Od tak przypomniała mi się historia Hudsona Taylora, który pojechał ewangelizować Chiny. Z całą rodziną, z całym dobytkiem swoim. Kiedy wylądowali w porcie chińskim, tam okazało się, że skradziono mu wszystkie bagaże. Cały dobytek. Został z niczym. Trudno o lepszy argument, by zrezygnować, by się poddać. By powiedzieli: no, wobec takiego diktum, wobec takiej sytuacji, to ja już jestem bezradny. Ja już nic zrobić nie mogę. Ja się już na misjonarza absolutnie nie nadaję. Ale właśnie od tego momentu rozpoczęła się jego niezwykle skuteczna, pełna bogobojności, pełna Bożej mocy niezwykła pod każdym względem służba dla Boga, dla Bożego Królestwa. Gdzie się podziała moja siekiera? Jak często powołujemy się na jakieś pseudoteologiczne wykręty mówiące, że cuda stały z czas już razem z apostołami. Były cuda, kiedy Jezus był na ziemi. Były cuda, kiedy jeszcze apostołowie, którzy go dali osobiście, po tej ziemi chodzili. Ale Jezus poszedł do nieba. Apostołowie pomarli. Cuda się skończyły. Amen. Wielu wzdycha. Ach, kiedyś to były czasy. Ach, kiedyś to działy się wielkie, wspaniałe rzeczy, ale dzisiaj. Wielu może i wzdycha. Kiedyś, gdybym żył, o, to ja bym wiedział, jak korzystać z tej Bożej mocy. Ale dzisiaj. Biblia mówi, Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki taki sam. Jezus Chrystus żyje. A więc co się stało? Gdzie się podziała ta nasza siekiera? Ja kiedy przyglądam się wstecz mojemu życiu, odnajduję miejsce, gdzie utraciłem sens, cel, gdzie wydawało mi się, że już tylko samobójstwo jest rozwiązaniem dla moich problemów. I właśnie wtedy rozpoczęła się Boża praca w moim życiu. Właśnie wtedy Biblia, Boże Słowo, krok po kroku. Ja tak jak i każdy, najpierw zachwycałem się wszystkimi cudami. Każda z tych historii była dla mnie niezwykle fascynująca. Wzdychałem, oj, żeby się dzisiaj takie rzeczy działy. Oj, żebym ja mógł być wtedy przy tym, żebym ja to mógł widzieć. Potem ktoś mi pokazał film z ewangelizacji w Afryce i zobaczyłem na własne oczy cuda dziejące się dzisiaj. Zobaczyłem wielomilionowe tłumy inwalidów, kaleki, ślepców wychodzących jeden po drugim na scenę, odrzucających kule, laski, ślepców, którzy nagle widzą i opisują, głuchoniemych, którzy nagle odzyskują słuch i mowę. Widziałem rzeczy niezwykłe. Kolejne świadectwa wskrzeszenia z martwych. Kolejne świadectwa niezwykłej Bożej ingerencji, działań, przemiany ludzi. Od samego początku byłem najbardziej zafascynowany właśnie takimi cudownymi rzeczami. Takimi opisami, świadectwami. Mówiłem wam, że kiedy pierwszy raz pojechałem do Ustronia, to najbardziej fascynowały mnie właśnie świadectwa. Znaczy niewiele pamiętałem tam z jakichś fachowych nauczeń. Może nie miałem za bardzo nawet ochoty słuchać tego typu kazań, ale każde świadectwo. Chłonąłem niczym gąbka wodę. I te cuda krok po kroku przyprowadziły mnie pod krzyż na Golgotę, gdzie mogłem wyznać Bogu moje grzechy. Mogłem pokazać Bogu miejsca, gdzie wpadła i utonęła moja siekiera. Myślę, że wielu spośród nas kocha słuchać o Bożych cudach. I wielu pośród nas wzdycha. Ja też bym tak chciał. A jakby było cudownie, gdyby ktoś przyszedł do mnie, pomodlił się i nagle, jak ręką odjął, nie ma choroby, nie ma problemu, nie ma długu. Nagle jest praca, nagle jest dom, nagle jest rodzina, nagle przecież takie cuda dzieją się dzisiaj między nami. Przecież takie rzeczy obserwujemy, przecież takie rzeczy widzimy. Jeżeli czujesz się bezradny, bezsilny, przyjdź z tą swoją bezradnością, bezsilnością pod krzyż. Przyjdź do Jezusa. Zawołaj, ach Panie mój, ach Panie mój. On wie, czego potrzebujesz, by twoje życie stało się znowu życiem, które ma sens, które ma cel. Życiem, w którym możesz coś zrobić, coś osiągnąć. Wyznaj mu swoje grzechy. A on sprawi, że i w twoim życiu wydarzy się niezwykły cud. I twoja siekiera wypłynie na wierzch. Choć staniesz oniemiały ze zdziwienia, Jezus ci powie, schyl się. Sięgnij ręką, pochwyć ją i żyj. I żyj pełną piersią, pełną mocą, mocą Ducha Świętego. Mocą krzyża Jezusa Chrystusa. On wczoraj, dziś i na wieki taki sam. Ta cudowna droga przyprowadziła cię pod krzyż. Nie po to, byś odszedł stamtąd załamany, zrezygnowany, ale byś pochwycił nowe życie w swoje ręce. Czy już wiesz, gdzie podziała się twoja siekiera? Myślę, że wiesz. Wielu spośród nas jest z nami na tyle długo, by zrozumieli, że to nie pech, nie jakieś tam wyjątkowe zrządzenie losu, nie fakt, że ktoś się na ciebie uwziął, albo jakieś jeszcze inne zewnętrzne przyczyny sprawiły, że dzisiaj jesteś bezdomny, że dzisiaj jesteś bez pracy, że dzisiaj jesteś, masz więcej długów niż włosów na głowie, że nie masz rodziny, że jeżeli słuchasz Bożego Słowa, to już wiesz, gdzie utonęła twoja siekiera. Przyjdź do Jezusa, przyjdź pod krzyż na Golgotę. Wskaż mu to miejsce, a doświadczysz kolejnego cudu. Kolejnego cudu. Ja tego doświadczyłem. I doświadczam nadal każdego dnia. I tak bardzo bym pragnął, byście ani na moment nie wątpili, że dla każdego to jest możliwe. Że to nie jest tylko dla szczególnie wybranych, szczególnie wyposażonych czy szczególnie dobrych. Mówiłem wam, pod tym krzyżem na Golgocie zaczęły się dziać cuda, które już całkowicie nie mieściły się w głowie. Łotr wiszący obok Jezusa nagle słyszy, że dzisiaj jeszcze będzie w raju. Żołnierz rzymski wyznaje Jezusa prawdziwie Synem Bożym. To dopiero początek tego, co zaczęło dziać się potem. W mocy krzyża, w mocy Ducha Świętego. Mocą krwi Jezusa Chrystusa. Nie lekceważ tego, zdawałoby się, nic niewartego kawałka drzewa. Od dwie belki, często zbite byle jak. Nie ma się czym przejmować. Ale bez tego ani rusz. Nie znajdziesz swojej siekiery, nie znajdziesz życiodajnej wody. A grzech, który jest owocem twoich własnych wyborów, twoich własnych decyzji, twoich własnych słów, ukąsi cię to śmiertelnie. Nie lekceważ krzyża. Nie lekceważ tego. Materialnie zdawałoby się nic niewartego, a przecież tak drogocennego kawałka drzewa. Chciałbym, żeby za jakiś czas tutaj, jeżeli nie wszyscy, to większość z was mogła stanąć za tą kazanicą i powiedzieć świadectwo. Moja siekiera też wypłynęła. Już nie jestem bezradny, bezsilny, bezdomny, uzależniony, zadłużony i samotny. Mam. Wydarzył się cud. Czego z tego serca każdemu z was chciałbym dzisiaj życzyć. Takie jest pragnienie naszego Pana Jezusa dla każdego z was, kochani. Amen.